A Pan Jezus lubił dzieci. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. No dzisiaj żyjemy w takich czasach, kiedy słowo sympatia wobec dzieci no może brzmieć bardzo dwuznacznie. I sam to jakoś tak odczułem przez kilkanaście lat, prowadząc obozy i kolonie, kiedy pewne gesty dzieci na początku moich doświadczeń z pracą z nimi były odbierane tak naturalnie, a później no trochę zacząłem się bać tych gestów, nie tyle gestów, co ludzi otaczających i ewentualnych komentarzy, ale Pan Jezus lubił dzieci. Widział w nich otwartość i niewinność. Widział w nich takie osoby, które są bardzo prostolinijne, bardzo tak łatwo podchodzące do każdego słowa, które pochodziło z ust Pana Jezusa, które nie analizowało tak jak dorośli, czy to dobre, czy złe, prawdziwe, nieprawdziwe, czy w końcu nie zadawało tych pytań, które no, dzisiaj troszkę na szkole sobotniej zadawaliśmy sobie, ale myślę, że w takim dobrym tego słowa znaczeniu, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca. I ta miłość była miłością wzajemną. Dzieci lgnęły do Pana Jezusa. Mamy kilka opisów w Ewangeliach sytuacji, w których one niemalże kleiły się do Niego, rozpoznając w Nim kogoś wyjątkowego. Dzieci mają ten niesamowity dar, jakiś taki podświadomy dar rozpoznawania dobrych ludzi. Myślę, że sami obserwując dzieci, czy swoje, czy inne dzieci, zauważyliście, że są takie osoby, do których dzieci po prostu lgną, nawet ich nie znając. I są takie osoby, do których dzieci od razu czują jakiś dystans i dorosły chyba też powinien wziąć to pod uwagę, bo dziecko najprawdopodobniej ma wtedy rację, rozpoznając intencje właśnie tego człowieka. Przed chwilą czytaliśmy jedną z historii biblijnych, która opowiada o tych relacjach pomiędzy Jezusem a dziećmi. Ale niestety w tej historii, którą czytaliśmy, ktoś pojawił się pomiędzy Panem Jezusem a dziećmi. To byli nadgorliwi uczniowie Pana Jezusa, którzy byli określeni na swój cel. Widzieli, jakie tłumy dorosłych kłębią się wokół Pana Jezusa. Widzieli, że Pan Jezus ma coś dorosłym do powiedzenia w podtekście, może gdzieś tam w dalszym kontekście myśleli o tym, że za tym, co Pan Jezus powie dorosłym, pójdą ich osobiste korzyści. I dzieci, które zaczynały się kleić do Pana Jezusa, hałasować i podnosić głosy, tak jak to dzieci, które nie potrafią siedzieć cicho, bo są dziećmi, chyba nikt z nas, będąc dzieckiem, nie siedział cicho, w ich odbiorze zaczęły przeszkadzać. I im, i słuchaczom, i pewnie samemu Jezusowi. Ta postawa uczniów troszeczkę może odzwierciedlać dzisiaj, no mam nadzieję, że odosobnione postawy, a czasem kościoła, czasem zborów, gdzie można być tak bardzo zapatrzonym na cel swojego działania, jakim jest misja i mówienia o Bogu ludziom, którzy Boga nie znają, nie znają Pisma Świętego, że te dzieci, które gdzieś tutaj się wychowują i czasem może nawet przeszkadzają swoim szumem, traktowane są jako trochę przeszkoda w tym dążeniu do celu. Trochę gdzieś tam obok, troszkę gdzieś z boku. Ale nie tylko uczniów. Nie tylko dorosłych uczniowie próbowali odpychać od Pana Jezusa. Bo obok tych dzieci były ich matki, które przychodziły po to, aby przynosić swoje dzieci do Pana Jezusa, żeby szukać u Niego błogosławieństwa. To były mądre matki, wiedzące o tym, że jeżeli mają odnieść sukces wychowawczy, ten najbardziej, najszerzej rozumiany, to nie uda im się być dobrymi matkami bez Jezusa. Nie uda im się dobrze wychowywać dzieci bez Jezusa. Jedna z osób, z którą współpracowałem przy pracy z dziećmi i młodzieżą, opowiadała mi o swojej historii rodzinnej. Kiedy zdarzył się taki moment, że jej matka została sama tylko z nią jako jeszcze małym dzieckiem. matka, widząc ten ciężar, czy tę sytuację, w której się znalazła, stwierdziła, że nie poradzi sobie sama z tym, żeby móc wychować dobrze dziecko. I zaczęła szukać pomocy w wychowywaniu, w dobrym wychowywaniu dziecka. Znalazła ją i odkryła, że tą pomocą może być wiara w Boga. I to ją skłoniło do czytania Pisma Świętego, to ją skłoniło do przybliżenia się do Boga. Ale także w trakcie swojego wychowywania dziecka zrozumiała, że nie tylko uczestnictwo w życiu Kościoła, nie tylko swoje czytanie Biblii i swoje naśladownictwo może pomóc dziecku, ale że ważną jest też modlitwa. Tak jak słyszałem z tej relacji, matka poświęcała każdego dnia na modlitwę 2 godziny, modląc się tylko w intencji swojej córki. Bóg wysłuchał tych modlitw, bo ta osoba nie tylko stała się chrześcijanką, ale później także pracowała z innymi dziećmi, z młodzieżą, prowadząc innych do Jezusa. Pan Jezus spojrzał na dzieci, które były dookoła Niego. Ale Pan Jezus miał bardzo specyficzne spojrzenie na dzieci. Myślę, że spojrzenie, które każdy z nas, mając dookoła jakiekolwiek dziecko, powinien zapożyczyć i myśleć takimi kategoriami. Pan Jezus w dzieciach, które otaczały Go, które gdzieś przecinały Jego drogę, które przychodziły do Niego, nie widział tylko tych, których trzeba wyżywić, wychować, dać im wykształcenie, czy tych, które może przeszkadzają swoją energią i swoją radością. Pan Jezus w każdym dziecku widział przyszłego mieszkańca Królestwa Niebios. Być może myślał o tym, o czym warto byłoby myśleć, patrząc na każde dziecko, które pojawia się w rodzinie, czy dziecko, które pojawia się w zborze. Jaka jest perspektywa? Kim to dziecko będzie za kilka, kilkanaście lat? Jakie podejmie decyzje w swoim życiu? I to spojrzenie Pana Jezusa na dzieci mówiło o tym, jakie jest najważniejszym, co jest najważniejszym zadaniem rodzica dzisiaj. Bardzo lubię tę definicję, która znajduje się w książce Chrześcijański Dom, która mówi o tym, że tak naprawdę nasze dzieci to nie są nasze dzieci. Że o naszych dzieciach nie do końca możemy prawo powiedzieć, że to są nasze dzieci. Bo tak jak właśnie w tej książce znajduje się właśnie zdanie, które mówi, że dzieci są świętym depozytem powierzonym rodzicom, aby rodzice przygotowali je do Królestwa Bożego. To nie jest tak, jak czasem rodzice ze sobą rozmawiają i pytają, no jak się mają twoje dzieci? I drugi z rozmówców mówi, dobrze, lekarz ma 3 lata, prawnik ma 5. Nie to jest najważniejszym celem w prowadzeniu i wychowywaniu dzieci. Dzieci są świętym depozytem, danym do tego, aby przygotowywać się do Królestwa Bożego. Wiecie, praca nad nawróceniem dziecka to jest główna odpowiedzialność rodzica. Wszystko inne, może inaczej, to jest największą odpowiedzialność za nawrócenie dziecka. Obok pracy Ducha Świętego ponoszą rodzice. Wszystko inne jest pomocą. Kościół, zajęcia Pathfinders. Każde z tych narzędzi jest bardzo ważne. Nabożeństwo, lekcje religii są ważne rzeczy, ale to jest tylko pomoc. Największa odpowiedzialność leży na rodzicu. I to jest praca, która wymaga ogromnej cierpliwości. Nad jednym najważniejszym celem, aby dziecko nawiązało osobisty kontakt z Bogiem. przekonało się samo o tym, że warto być chrześcijaninem, szczególnie w takim czasie, kiedy każde z tych dzieci żyje coraz w mniej chrześcijańskim otoczeniu. Kiedy już ta alternatywa innego życia pojawia się o wiele, wiele wcześniej niż w przypadku poprzednich pokoleń. I każdy z rodziców ma swoją wielką rolę w tym wychowaniu. Ogromną rolę ma matka. Dlatego, że matka ze swojej natury charakteru może pokazać dzieciom, na czym polega miłość Chrystusa, na czym polega miłość do Boga. Ta opieka, opiekuńczość, zainteresowanie. I to jest najważniejsze zadanie matki chrześcijanki. Pokazać swoją postawą, na czym polega miłość Boga, na czym polega miłość Chrystusa, aby to nie było pojęcie abstrakcyjne. Ale żeby dziecko, myśląc czy słuchając o miłości Bożej, myślało: tak, Bóg kocha tak, jak kocha mnie moja mama. Nie ma lepszej ilustracji Bożej miłości. Ojciec swoją postawą, o ile matka ma pokazać miłość Boga, ojciec swoją postawą ma pokazać charakter Boga. Charakter Boga, który łączy zarówno miłość, jak i sprawiedliwość. Który łączy w sobie miłosierdzie, ale i stanowczość w dobrych proporcjach. Aby z jednej strony dziecko na podstawie postawy ojca nie myślało o tym, że Bóg to jest taki pobłażliwy dziadziuś, który na wszystko pozwoli i da się na wszystko nabrać, cokolwiek dzieci im wcisną. Ale z drugiej strony, że Bóg to nie jest tyran, który każe za wszystko, za co tylko można ukarać, albo nawet i nie można ukarać. Zadaniem ojca jest pokazanie swoją postawą, że dziecko jest ważne i jest traktowane jako ktoś najważniejszy. To jest dzisiaj akurat, teraz akurat Aldona, a Damar muszą się tam zająć małym Rubenem gdzieś w korytarzu, żeby było troszeczkę ciszej. Ale to jest najważniejsze zadanie Aldony, to jest najważniejsze zadanie Adamara. Najważniejszym zadaniem ojca jest taki moment, w którym jeżeli dziecko przyszłoby i tak jak uczniowie pytali Pana Jezusa i prosili: pokaż nam ojca, to żeby ojciec na takie pytanie dziecka odpowiedział: kto mnie widział, widział ojca. Aby dziecko, patrząc na charakter swojego własnego ojca, nie miało poczucia wypaczonego charakteru Boga. Oczywiście w zakresie możliwości człowieka i naszej niedoskonałości. Ojciec ma jeszcze jedno zadanie. W liście do Efezjan, 6 rozdziale i 4 wierszu jest takie ważne polecenie i ważne zadanie dla ojców. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie, wychowujcie je w karności dla Pana. Przykazanie, które ma uczyć pewnego posłuszeństwa wobec Boga. Ale nie tylko słowem. Nie tylko pewnymi sposobami przymuszania, to może za dużo powiedziane, naciskania na to, żeby dziecko było posłuszne Bogu. Ale przede wszystkim własną postawą i własnym zachowaniem. Najważniejszym środkiem do tego, żeby doprowadzić dzieci do Boga, jest modlitwa. Modlitwa za dzieci. Modlitwa wstawiennicza, ale ważną rzeczą jest wspólna modlitwa z dziećmi. Niezaniedbywanie tego. Bo dziecko w ten sposób uczy się, że kontakt z Bogiem jest czymś bardzo ważnym. kiedy nie tylko jest zachęcane przez rodziców czy innych dorosłych do modlitwy, ale jest zapraszane do wspólnej modlitwy. Ale obok modlitwy nie ma ważniejszego sposobu na pokazanie wartości chrześcijańskiego życia dziecku jak własny przykład. Bo nie ma dla dziecka największego dysonansu, większej sprzeczności, kiedy widzi dorosłego, który robi coś innego niż mówi. Kiedy jego postawa jest sprzeczna z tym, o czym opowiada albo próbuje wymuszać na innych. A w tym wszystkim, w tym osobistym przykładzie jest coś, co dzieci cenią ponad wszystko. Jak sądzicie, co to może być? Miłość? To może się okazać, że odpowiedź będzie zaskoczeniem. Tak jak dla mnie zaskoczeniem była odpowiedź, którą usłyszałem na lekcji religii, właśnie w Starachowicach, a jednym z moich zborów. Mam bardzo sympatyczną dwójkę ośmiolatków, drugoklasistów. Mam z nimi zajęcia religii, spotykamy się w szkole. I na któregoś dnia, zawsze mamy w czwartki te spotkania, przygotowałem zajęcia, które mieliśmy rozmawiać o bogatym młodzieńcu i o wyborach, które dokonujemy i o tym, co jest najważniejsze w życiu. Taki przygotowany do tych zajęć byłem. Wśród rzeczy, które miałem przygotowane, było pytanie do dzieci, do tej dwójeczki, którą tam uczę. Co lubicie najbardziej? Wiecie, na co byłem nastawiony? Że to będzie jakaś zabawka. Żeby później mówić o poświęceniu, oddaniu i tym podobnych rzeczach. A myślałem, że to może będzie coś do jedzenia, bo to takie skojarzenie może być. Już przygotowane różne odpowiedzi miałem. Ale dzieci potrafią zaskakiwać. Wiecie, co mi odpowiedziały? O, dobrze słyszę. Jedno mi powiedziało i zaraz drugie zawtórowało. Najbardziej lubię, kiedy jest taki czas spędzany razem z mamą i tatą, wspólnie, we trójkę. Jedno i drugie udzieliło identycznej odpowiedzi. Ich rodzice pracują w różnym rytmie, czasem muszą dorabiać. Dobrzy rodzice, ale wpasowani w realia, trudne realia dzisiejszego życia. I te dwa ośmiolatki, tych dwoje ośmiolatków dało naprawdę najlepszą odpowiedź. Zobaczcie, drodzy, jeden prosty przykład. W liście do Hebrajczyków w 7 rozdziale i 25 wierszu są słowa, które pozornie nie mają nic wspólnego z dziećmi i ich wychowywaniem. Tutaj apostoł Paweł pisze o Jezusie jako naszym pośredniku. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby wstawiać się za nimi. Kiedy czytam te słowa, czytając, studiując z kimś na temat Pana Jezusa jako kapłana świątyni w niebie, zawsze wtedy mówię o tym, że Pan Jezus ma zawsze dla nas czas, bo tak mówią te słowa. Jak dziecko nauczyć, że Jezus ma zawsze dla nas czas? Słowami? Abstrakcyjnym myśleniem? Nie. Tym, że ma się dla nich czas. Że spędza się z nimi czas i wtedy można powiedzieć, Jezus ma zawsze dla nas czas niemal tak jak u nas w rodzinie, bo wiadomo, że jest to czasem niemożliwe. To, że to jest największa wartość dla dzieci, kiedyś sam się bardzo sympatycznie, ale ze zdziwieniem przekonałem. A teraz pozwólcie mi na 2 minuty opowiedzenia o ostatnich 5 latach. Przez 3 lata wynajmowaliśmy mieszkanie. Czekaliśmy, aż skończy się budowa nowego kościoła. I to było dokładnie 2 lata temu, właśnie tak marzec, kwiecień. Czekała nas podwójna przeprowadzka. Pierwsza przeprowadzka to przeprowadzka zboru, bo po tych 3 latach bycia w takim miejscu przejściowym zbór wreszcie zaczął spotykać się, czy mógł się spotykać w swoim własnym pomieszczeniu, ale to obok radości było wielkie wyzwanie, bo ta przeprowadzka polegała na tym, że trzeba było od zera wyposażyć cały zbór. Wyobraźcie sobie, że nagle zostajecie tutaj bez niczego, bo wyposażenie tamtego zboru było takie wiekowe, że mogłoby do Muzeum Adwentyzmu iść, jedynie tylko organy zostawiliśmy. Cała reszta. Jakby ktoś chciał 90-letnie krzesła, to są w Podkowie Leśnej. Bardzo ładne, trwałe i estetyczne. Właśnie z tamtego zboru. Cała reszta musiała być zakupiona nowa. Sprzątanie po budowie, wyposażanie. To była przeprowadzka numer 1. A przeprowadzka numer 2, no to była nasza przeprowadzka. Na szczęście nie wszystkie kartony zdążyliśmy rozpakować przez te 3 lata, więc trochę było mniej roboty niż przeprowadzce z Łodzi. A ile jeszcze rzeczy tutaj wyselekcjonowaliśmy, no to już brat Henek chyba tylko wie, ile tu po nas jeszcze zostało niepotrzebnych już nam rzeczy. Ale to była przeprowadzka numer 2, więc czas naprawdę bardzo zajęty. Potem uroczyste otwarcie kościoła, na które też się szykowaliśmy i bardzo cieszyłem się z tego, że mieliśmy gości od was także. A potem przyszedł czas urlopu, wyczerpania. Naprawdę wyczerpania po takim intensywnym czasie. I pomyślałem sobie, początek urlopu, że no to spędzę go sobie tak odbudowując się trochę. Akurat takie ciekawe sympozjum było w Radomiu. Kiedy mówiłem, powiedziałem dziewczynkom, Agatka 4,5 wtedy, Madzia 2,5 roku, że idę, no to Agatka stanowczo, to ja idę, my idziemy z tobą. Zacząłem im tłumaczyć, że się tam będą nudzić, że będzie źle, że to nie dla nich. I wszedłem do łazienki, żeby założyć garnitur, przebrać się. Po kilku minutach wychodzę z łazienki. Agatka ubrana jako tako, Madzia chyba prawy but na lewą nogę. Dziewczyny stanowczo, idziemy z tobą. Nie zostało mi nic innego, jak wrócić do łazienki, przebrać się, poszliśmy na spacer. Ale to jest ta jedna wartość, którą dziecko chce. Jak nauczyć inaczej dziecko, że istotą wiary w Boga jest społeczność z Nim, jeżeli nie ma tej społeczności w domu? Jeżeli, jak mówią statystyki, dzieci z rodzicami rozmawiają dziennie średnio 7 minut. I to w tym są te polecenia na zasadzie idź, zrób zakupy, nie rób tego, nie rób tamtego. Jak można nauczyć społeczności, jeżeli każdy się zamknie w swoim pokoju przed swoim komputerem? No najwyżej przez Facebooka mogą rodzice z dziećmi porozmawiać. Co nie jest takie nierealne już chyba w niektórych domach. Kolejny środek. To jest partnerskie traktowanie dzieci. Nie jako tych, które nic nie wiedzą, nic nie czują i wszystko ich trzeba nauczyć, bo o niczym nie mają pojęcia. Moja mama, pedagog przez ponad 40 lat, zawsze mi powtarzała, że najważniejszym sposobem pracy z dziećmi jest obserwowanie ich i uczenie się ich, a często uczenie się od nich. I w tym także potrzeba bardzo dużej cierpliwości, bo dzieci są jak rośliny. Wiecie, różne rośliny trzeba hodować różnie. Jednym więcej wody, innym więcej światła, innym mniej wody. Podobnie jest z dziećmi, szczególnie w ich drodze do Boga. Nie da się jednakowo. I nie da się mieć jednakowych oczekiwań od wszystkich. To nie nasze naciski, to nie nasza presja, ale Duch Święty nawraca dziecko. A cała reszta jest tylko pomocą. A sytuacje są różne. Nie każdy jest takim grzecznym dzieckiem, jakim była Aldona. Bo Aldona była pierwszą osobą, która przyjęła chrzest podczas mojej służby tutaj, razem z Tomkiem Dudkowskim. Tomek w dniu swoich 18 urodzin, Aldona 16 lat. 16, tak. Grzeczna, posłuszna, słuchała wszystkiego, co jej tam mówiłem i bardzo szybko ochrzczona. Nie każdy jest taki. Ale to, że nie każdy jest taki, to nie znaczy, że jest ktoś, kto jest beznadziejny. Pamiętam moją rozmowę, kiedy właśnie taką nastolatkę w trudnej sytuacji, nastolatki, zaprosiłem na rozmowę. Zrobiliśmy kilka okrążeń wokół takiego małego jeziorka, rozmawiając, o właściwie to ja mówiłem, a pewnie w jej odbiorze to jej tam trułem. I tak rozstaliśmy się i w takim poczuciu, że stracony czas, że z tego chyba nic nie będzie, że przegrana sprawa. Nagle po 2 miesiącach ta osoba przeżyła nagłe takie duchowe przebudzenie. A najważniejsze, że nie jakieś chwilowe, ale takie, które trwa do dzisiaj i powoduje, że ta osoba naprawdę fajnie służy Bogu. Tam, gdzie my sobie nie radzimy, tam sobie Duch Święty potrafi poradzić. Innymi drogami niż my, starsi, wiedzący lepiej, sobie to wymyślimy i określimy. Pan Jezus powiedział: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. To nie jest tylko apel do rodziców, którzy swoją przede wszystkim postawą mogą i powinni pokazać, że warto jest przychodzić do Jezusa. Ale to jest apel do każdego, kto może mieć na te dzieci jakikolwiek wpływ. Tereso, no twoja rola jest dzisiaj, jesteś szczęśliwą babcią. A Pismo Święte wymienia jedną babcię po imieniu. Nie będę wam tu quizu robił biblijnego, chociaż może mi ktoś podpowie. Lojda, świetnie. No, kto inny jak brat Ryszard może odpowiedzi na takie pytania udzielać. Lojda, babcia Tymoteusza. No, być może twój wpływ ograniczony będzie na Rubena, jeżeli chodzi o fizyczny kontakt, ale modlitwa działa niezależnie od odległości. Ale także każdy z nas. Jest takie już wytarte w naszym społeczeństwie powiedzenie, że wszystkie dzieci są nasze, co się przerodziło, że to tak jak nasze, to i niczyje. Ale tak naprawdę każdy z nas, dalsza rodzina, liderzy zboru, to jest przykazanie Pana Jezusa, które daje każdemu z nas. Pozwalajcie dzieciom przychodzić do Niego. W czasach Jezusa dzieci lgnęły do Niego. Dzisiaj niestety jest troszkę inaczej. Dlatego, że konkurencja do innego życia jest oferowana dzieciom już od naprawdę bardzo wczesnego wieku. Alternatywa innego życia to jest już coś, co jest wpajane od najmłodszych lat. My jako rodzice wiemy właśnie takich małych dziewczynek, kiedy trzeba filtrować bajki i ich treść, dlatego że kilkulatkom już przedstawia się no tak dziwne treści, że nie da się bezkrytycznie włączyć bajek czy w telewizorze, czy w internecie i posadzić dziecko, nie mając obaw, że to, co widzą, im nie zaszkodzi. Drodzy, dzisiaj chyba słowo pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie powinno być, wiem, że może troszkę herezją to zabrzmi, ale zamienione w Biblii na zachęcajcie dzieci, bo one niestety już tak same aż tak mocno nie lgną. I obok tej bierności, niezabraniania im, chyba potrzeba większej aktywności, zachęcania. Przede wszystkim naszym przykładem takiej autentycznej, radosnej religijności, pokazującej, że warto być chrześcijaninem i warto być troszkę innym w otoczeniu, w którym te dzieci nasze często są. Kiedy czasem jako jedyne tak na serio ten system wartości wyznają, słysząc od swoich rówieśników, że to głupie, tamtego ci nie wolno, albo że to dziwne. I to my mamy być dla nich oparciem w zachęcaniu, nie tylko pozwalaniu do tego, żeby przychodziły. Drodzy, być chrześcijaninem rodzicem, czy rodzicem chrześcijaninem, to jest najważniejsze zadanie życia, ponad jakiekolwiek inne. Nie tylko w tej sferze egzystencjalnej, cieszenia się, że dziecko jest zdrowe, że ma co jeść i że gdzieś tam ma zabezpieczone wykształcenie i parę różnych zajęć dodatkowych, na które biega w każde popołudnie, jak to jest coraz częściej. Ale to jest przede wszystkim odpowiedzialność duchowego wysiłku wkładanego w to, aby zaprzyjaźnić dziecko z Jezusem. I dobra wiadomość w tym, że żaden rodzic nie jest w tym sam. Bo tak jak rodzic powinien być zainteresowany tym, żeby swoje dziecko doprowadzić do więzi z Bogiem, tak Bóg jest chyba jeszcze bardziej ponad wszelką rodzicielską miłość, swoją miłością zainteresowany tym, żeby te dzieci doprowadzić do Niego samego. Aby w pewnym momencie rodzice mogli stanąć przed Bogiem z dziećmi i powiedzieć to tak, jak powiedział kiedyś Izajasz: oto ja i dzieci, które dał mi Pan. Amen.